Drodzy moi bracia w kapłaństwie, kochani bracia i siostry, mamy dzisiaj uczcić Najświętszą Maryję Pannę, Królową Polski. Mamy uczcić równocześnie Ojca Świętego Jana Pawła II, wiernego czciciela Maryi. Robimy to wszystko tu, w polskiej misji katolickiej, która gromadzi tak wielu wiernych, dla których Maryja, dla których Jan Paweł II są szalenie ważne. Pozwólcie zatem, drodzy bracia i siostry, że na tej centralnej mszy świętej troszkę skupię się na postaci najnowszego błogosławionego Polaka, tego, który od samego początku był naszą dumą, naszą radością i naszą potężną obroną. Kilka scen, które wspominając, chciałbym równocześnie przekazać moim słuchaczom jako kolejne powody czy uzasadnienia tej czci i tej miłości do Jana Pawła II. Doświadczyliśmy jej w tak niezrównany sposób przed tygodniem, uczestnicząc w Rzymie w uroczystościach beatyfikacyjnych, patrząc na te setki tysięcy ludzi z całego dosłownie świata, młodych, to zwróciło moją uwagę, jak wielu młodych ludzi, którzy nie mogli jeszcze tak dobrze pamiętać, rozumieć Ojca Świętego, nawet jeżeli Go widzieli, to zapamiętali przecież tylko właściwie sylwetkę, tylko tę białą sutannę, w której Ojciec Święty występował, ale nie mogli jeszcze zrozumieć w pełni wszystkiego, co chciał wiernym powiedzieć. Pierwsza scena, którą pewnie wszyscy ludzie mojego pokolenia zapamiętali. Tamten dzień, 16 października 1978 roku. Ja pamiętam, że modliłem się wtedy, ponieważ to jest październik, w Polsce odprawiamy przecież wieczorem nabożeństwa różańcowe i Kościół zasadniczo wypełniony jak zawsze na tych nabożeństwach. Modliliśmy się po mszy świętej o szczęśliwy wybór nowego następcy świętego Piotra. I nawet nie przypuszczaliśmy, zaczynając ten różaniec, kończąc go, że nasza modlitwa już została wysłuchana, że już jest ten kolejny następca świętego Piotra, apostoła, namiestnik Jezusa Chrystusa na ziemi, głowa Kościoła katolickiego. A cóż dopiero, że tym następcą jest Polak, Karol kardynał Wojtyła. Pierwszy raz spotkałem się z nim bezpośrednio w czasie moich studiów. Był wtedy arcybiskupem Krakowa. Niewiele, prawdę mówiąc, o nim wiedzieliśmy. Od niedawna pełnił swój urząd i wiedzieliśmy tylko tyle, że przyjeżdża do Lublina. Byłem studentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, właśnie z Krakowa. Pamiętam i nieraz dawałem temu świadectwo. Świadectwo, że Karol Wojtyła jako profesor wykłady miał trudne. My, studenci, nie bardzo lubiliśmy tych trudnych, subtelnych rozważań, a jednak na jego zajęcia sala wypełniała się nie tylko do ostatniego miejsca, była to największa sala na wydziale filozoficznym, ale że tych miejsc ciągle brakowało. Co zatem sprawiało, że ludzie przychodzili, młodzi ludzie, że czekali na przyjazd Jana, to znaczy wtedy Karola Wojtyły, mimo że jego zwyczajem było nieustanne spóźnianie się na zajęcia. Dojeżdżał z Krakowa, był biskupem diecezjalnym, miał mnóstwo spraw i trudno było z taką absolutną precyzją dotrzymać terminu przyjazdu. Nieraz mijała godzina, a myśmy czekali. Zastanawiałem się sam nad tym fenomenem, bo u innych profesorów było tak, że jeżeli kwadrans minął, po studentach nie było śladu. I nie umiem tego inaczej sobie wytłumaczyć, bo przecież nikt z nas w latach 60. nie myślał, że ten, który wykłada, to jest przyszły papież. Nie umiem sobie tego inaczej wytłumaczyć, jak tylko przekonaniem, że dotykamy, słuchamy, wpatrujemy się w niezwykłego człowieka. To osobowość Jana Pawła II tak nas pociągała. To jego niezwykła umiejętność nawiązywania kontaktu nawet wtedy, kiedy mówił rzeczy trudne i na pozór mało ciekawe, że właśnie ta umiejętność zjednywała mu chętnych słuchaczy. Potem został kardynałem. Ja w 69 roku skończyłem studia i wróciłem do seminarium duchownego w Pelplinie. I tak oczywiście jak zawsze, kiedy chodzi o dawnych przełożonych, jakoś śledziłem losy księdza kardynała Wojtyły. A jednak 16 dzień października był dla mnie absolutną niespodzianką. Nigdy nie odważyłbym się pomyśleć, że Karol, kardynał Wojtyła, zostanie papieżem. Coś się w Polsce natychmiast zmieniło. Urzędy paszportowe wydawały dokumenty natychmiast i nawet bez wielkich próśb. Duże ułatwienia w wyjeździe do Rzymu. Dzisiaj trudne zrozumiałe dla najmłodszych Polaków, bo przyzwyczajeni są do tego, że paszporty trzymają w swoich biurkach, ale Dla mojego pokolenia każdy wyjazd na zachód to było prawdziwe wydarzenie. 22 października byłem na placu świętego Piotra w Rzymie. Nie mogłem tam nie pojechać właśnie ze względu na pamięć o tym, który był moim profesorem, a teraz został wybrany przez Boga do pełnienia tak niełatwego obowiązku. I drodzy moi siostry i bracia, nie uważam siebie za człowieka sentymentalnego i łatwo ulegającego wzruszeniom. Ale tamtego dnia, kiedy papież przemówił we fragmencie swojego wystąpienia w języku polskim, naprawdę nie sposób było pohamować łez. Staliśmy w dużym sektorze gromadzącym Polaków i widziałem, jak cały ten nasz sektor bardziej czy mniej otwarcie po prostu płakał. Dobrze, że 22 dzień października, dzień inauguracji pontyfikatu przez Jana Pawła II, staje się teraz w kalendarzu Kościoła dniem, którym będziemy go wszyscy czcili. Nie zapomnę nigdy 23 dnia października spotkania z Polakami w auli Pawła VI. Entuzjazm, płacz, wzruszenia i to słynne góralu, czy ci nie żal, o którym Francuzi, Niemcy, Włosi myśleli, że to jest jedna z naszych najpobożniejszych pieśni religijnych, bo Polacy śpiewali ją z takim zapałem, z taką mocą, że przecież niemożliwe, żeby zwykłą piosenkę, czy w zwykłą piosenkę wkładać aż tyle serca. Ten uścisk dwu największych Polaków, Jana Pawła II i kardynała Wyszyńskiego. Ta zamiana miejsc, bo do tej pory symbolem polskiego kościoła był prymas tysiąclecia. Teraz nagle się okazało, że prymas tysiąclecia klęka na swoich starych, chorych już kolanach przed następcą świętego Piotra, na którego sam oddał głos. I potem te nasze wyjazdy do Rzymu. Odwiedzajcie mnie. Zawsze przyjeżdżajcie do mnie. Módlcie się razem ze mną. Módlcie się za mnie. I Polacy wzięli te prośby Ojca Świętego do serca. Rzym, jak mówiono, stał się od tamtego czasu dużo bardziej polski. Potem jego przyjazd, pierwszy przyjazd do ojczyzny. Wiem, drodzy bracia i siostry, że wzbudził ten przyjazd sporo popłoku. Ujawniane dzisiaj rozmaite dokumenty mówią o zaniepokojeniu, o niepewności, o obawach ze strony wielu ludzi. Czasem były to sytuacje zupełnie niesamowite. Chodziłem do chorych. I jedna z chorych mówi do mnie tak: a wie ksiądz, mój zięć nie pozwolił mi oglądać transmisji z przyjazdu Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski. Dlaczego? Zapytałem. Nie wiem. Po prostu nie pozwolił. Określił to jako dewocję i bigoterię. Takie reakcje też były. Trzeba o nich pamiętać, bo one pozwalają lepiej zrozumieć całą późniejszą papieską historię. Rok 1981, 13 dzień maja, z niedowierzaniem, ze zgrozą, ze zdumieniem, z lękiem patrzyliśmy na zbrodniczą rękę, która podniosła się przeciw Janowi Pawłowi II. I zareagowaliśmy tak, jak ludzie wierzący. Zapełniły się kościoły, rozmodlili się ludzie, trwali przy Ojcu Świętym w swoich parafialnych kościołach. Słuchaliśmy kolejnych komunikatów. Pamiętamy, jak ukazał się jeszcze w stroju chorego człowieka, już w oknie. Po to się ukazał, żeby nam dodać otuchy. Zaczęła się krzyżowa droga Ojca Świętego Jana Pawła II. Przed, czy w momencie jego wyboru, jeden z księży, mający niewątpliwy dar ze strony Pana Boga, powiedział, że widzi 2 lata triumfu i bardzo wiele lat cierpienia. I tak to rzeczywiście w życiu Ojca Świętego było. Chyba już nigdy w pełni nie odzyskał zdrowia. Patrzyliśmy na niego w czasie kolejnych pobytów w kraju, w świecie. Zapamiętaliśmy zwłaszcza rok 2000. Był taki moment, którego ja w każdym razie nigdy nie zapomnę, kiedy udręczony już i zmęczony papież w roku jubileuszu chrześcijaństwa klęknął przed krzyżem w trzecią niedzielę Wielkiego Postu i przepraszał ukrzyżowanego Chrystusa za nasze grzechy, za grzechy Kościoła, za grzechy swoich braci, bo Kościół to przecież my wszyscy otaczający Chrystusa. Przepraszał więc na oczach świata za grzechy Kościoła. Pomyślałem wtedy, że trzeba być kimś naprawdę wielkim, żeby nie bać się uznania win, takiej pokory i żeby mieć taką zdolność do jej zamanifestowania na oczach wszystkich ludzi. A potem jego słabnięcie w ciągu kolejnych miesięcy i lat. Pamiętam komentarze światowej prasy. Dzisiaj rzadko o tym mówią, rzadko to przypominają, już o tym nie piszą. Ale ileż było szyderstw, ile kpin ze starzejącego się papieża. Ileż złośliwości, a to, że wycieka mu ślina, a to, że trzęsie mu się ręka, ileż było życzliwych podpowiedzi, zrezygnuj, odejdź. Myślałem wtedy o Chrystusie, który wisząc na krzyżu słyszał te same podpowiedzi ze strony życzliwych. Zejdź z krzyża, a uwierzymy w Ciebie. Jesteś stary, zmęczony, jesteś niczym. Zejdź, zostaw swój urząd. Tak musiało to boleć Jana Pawła II, że kiedyś powiedział do otaczających go biskupów i księży: może powinienem odejść, jeżeli nie mogę już sobie poradzić z wszystkimi obowiązkami, jakie na mnie spoczywają. Ale siostry i bracia, jestem pewien, że wszyscy myślimy tak samo i raczej powinniśmy podziękować Janowi Pawłowi II za to, że został do końca. Za to, że tak umiał przyjąć cierpienie. Za to, że był totus tuus, jak Maryja stojąca pod krzyżem. Pamiętamy, jak w ostatni Wielki Piątek jego życia, jak się tulił do krzyża, bo on wiedział, że innej drogi do zwycięstwa i zmartwychwstania nie ma dla nikogo, obojętnie czy jest człowiekiem świeckim, czy duchownym, czy biskupem, czy księdzem. Droga do Chrystusa zawsze wiedzie przez Golgotę. Tak jak dzisiaj przypomniał nam święty Jan, obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra Jego matki i Maria Magdalena. On też stał w ostatnich dniach swojego życia przy krzyżu Jezusa zupełnie sam ze swoim cierpieniem. Ktoś napisał, że Jan Paweł II to był nasz wielki nauczyciel, nauczyciel życia, cierpienia i śmierci. To dlatego, jak długo istnieje polski naród, jak długo biją w piersiach polskie serca, zawsze będziemy do niego wracali. Zawsze o nim myśleli i zawsze przywoływali te obrazy, które pokazują, co to znaczy wierność wobec Jezusa. Co to znaczy być całkiem Twój, Maryjo. I co to znaczy żyć i umierać jak uczeń Chrystusa. Niezależnie od tego, co o nas mówią, piszą i co nam radzą. Całkiem Twój, Maryjo, aż do drugiego dnia maja 2005 roku, kiedy świątynia Boga w niebie się otwarła, a Pan wypowiedział do swojego sługi: dobrze, sługo dobry i wierny, wejdź do radości Twojego Pana. Kilka lat temu powiedział mi jeden z Francuzów: wy Polacy to tylko czcicie Maryję, nie myślicie o Jezusie Chrystusie, o Bogu. Liczy się dla was tylko Maryja. Próbowałem mu wyjaśnić, że Maryja ma jeden cel, jedno zadanie, jedną troskę, żeby nas jako wspólnotę poprowadzić w stronę swojego Syna. Czy to jest łatwe zadanie? Czy Maryja obiecuje nam, tak jak mi zarzucał ten Francuz, tylko idealne przeżycia, emocje, wzruszenia? Święty Jan odpowiedział nam pewnie dzisiaj na to najbardziej zdecydowanie. Pokazał Maryję w najtrudniejszym momencie jej życia. Która z kobiet będących w tej chwili w świątyni tak naprawdę chciałaby się zamienić w swoim życiem z życiem Maryi Matki Jezusa? Która chciałaby widzieć swoje dziecko, swojego jedynego syna od początku w sytuacji zagrożenia, już jako z niemowlęciem musiała z nim uciekać z ojczystego kraju. Potem, kiedy zaczęły się jego publiczne wystąpienia, jego głoszenie Ewangelii w Palestynie, była świadkiem, jak dochodziły do rodzinnej miejscowości ciemne chmury nienawiści wobec Jezusa. Potem widziała go na drodze krzyżowej. Wspominamy tę sytuację przy czwartej stacji, aż wreszcie tu, na Golgocie, pod krzyżem, gdzie bezsilnie musiała patrzeć na jego mękę i na jego śmierć. Kto chciałby zamienić się z życiem Maryi Matki Bożej? To nie jest tylko kwestia emocji, wzruszeń, naszych pięknych pieśni. Te nasze pieśni i emocje mają tylko ujawniać nasz podziw, naszą cześć, nasze przywiązanie do Maryi i zaufanie, że poprowadzi nas właściwą drogą w stronę swojego Syna. Niewiasto, oto Syn Twój. Jedne z ostatnich słów Jezusa wypowiedzianych na ziemi, wypowiedzianych jeszcze przed Jego śmiercią. Tymi słowami, jak wiemy, wszyscy ci, którzy tworzą wielkie ciało Jezusa Chrystusa, które nazywamy Kościołem, zostają oddani pod macierzyńską opiekę Maryi. Czy człowiek nie potrzebuje matki? czy nie potrzebuje jej czułości, jej serca, jej wyrozumiałości, jej przebaczenia i siły, która jest źródłem mocy także dla dziecka? Czyż człowiek nie staje się lepszy w obliczu swojej matki? Czyż to nie ona pokazuje mu te pierwsze wzorce zachowania, pierwsze wzorce modlitwy, pierwsze drogi prowadzące do Boga? Jeżeli dzisiaj mówimy czasem, że młode pokolenie odchodzi nam jakby dalej od Boga, czyż nie jest to, prawdę mówiąc, brak tego najlepszego przykładu ze strony własnej matki, ze strony własnego ojca? Kiedy przypominam sobie moje dzieciństwo, zawsze pamiętam, zawsze widzę obraz mojego ojca klęczącego całymi długimi godzinami przed łożem, przed pójściem na spoczynek i zatopionym w modlitwie. Myślę, może to ojciec w czasie tych długich, wieczornych godzin modlitwy, może to on wyprosił, że dzisiaj jako jego fizyczny syn jestem w służbie najwyższego kapłana Jezusa Chrystusa. Może byłoby lepiej z naszymi dziećmi, gdyby mogli częściej taki obraz rozmodlonego ojca, zatopionej w modlitwie matki, oglądać w swoich rodzinnych domach. To też jest ważna uwaga dotycząca dzisiejszego święta Maryi, Królowej Polski, ale przede wszystkim naszej Matki, tej, której zależy na tym, żebyśmy przyjęli do serca dziedzictwo jej Syna. W czym przede wszystkim mamy być wierni Jezusowi? Tych wartości jest wiele. Nie zdołam ich omówić w jednym kazaniu. Ale siostry i bracia, wydaje mi się, że przede wszystkim Maryi zależy na tym, żebyśmy byli wierni wartościom, które Chrystus nam podpowiada. Przez całe dziesięciolecia nie wolno nam było jako Polakom tych wartości w życie wprowadzać. Dzisiaj, kiedy żyjemy w wolnym kraju, w wolnym świecie, obserwujemy z niemałym zdumieniem, że walka z Jezusem Chrystusem wcale się nie skończyła, że ona przybrała tylko inne formy, ale tego Jezusa dalej się poniża. Tego Jezusa dalej usiłuje się wyrwać z serca ludzi, obecności tego Chrystusa nadal próbuje się przeszkadzać w naszym życiu społecznym, w naszym życiu politycznym. Przecież nie muszę tego ilustrować przykładami. Wszyscy doskonale wiemy, że tak jest naprawdę. A równocześnie bardzo wielu chrześcijan poszło za tą łatwizną, za tą sieczką, którą proponuje im dzisiejsza kultura, a przynajmniej niektóre jej nurty, bo trudno mówić o całej kulturze, ale przynajmniej niektóre nurty tej kultury, które proponują wyłącznie zabawę, rozrywkę i posiadanie. Żeby jakoś uzasadnić tezę, którą wypowiedziałem, odwołam się do wielkiego niemieckiego filozofa współczesnego, starego już dzisiaj człowieka, Hansa Gadamera. Otóż Hans Gadamer, patrząc na niemieckie społeczeństwo, niedawno powiedział, że współcześni jego współobywatele są pokoleniem normatywnie rozbrojonym. Normatywnie rozbrojonym. Rozbrojonym to znaczy nieprzydatnym, niepotrzebnym, niepotrzebującym norm, czyli wartości, takich jak altruizm, takich jak poświęcenie, takich jak ofiara, takich jak przyjaźń, takich jak wzajemna lojalność. Bolesna bardzo diagnoza współczesnego społeczeństwa dokonana przez jednego z najbardziej przenikliwych myślicieli niemieckich. Pokolenie normatywnie rozbrojone. Czy, drodzy bracia, czy może być Matce Bożej obojętne to, że nie umiemy przestrzegać wartości, że wszystko sobie wytłumaczymy, a jesteśmy tacy słabi, a wszyscy tak robią, tak jakby fakt, że wszyscy chorują na przykład na grypę, sprawił, że grypa przestaje być czymś złym. Mówi mi niedawno jeden z młodych ludzi: a cóż to mi daje, księże biskupie, że ja chodzę do kościoła? Cóż to mi daje, że chodzę do kościoła? Mówię, może powinieneś pomyśleć odwrotnie. Co ty możesz dać Panu Bogu, przychodząc na spotkanie z Nim? Bo jeżeli myślisz tylko o tym, co tobie daje, co ty dostajesz, zatrzymujesz się na poziomie zwykłego egoizmu. Ale jeżeli kogoś kochasz, to przecież musisz pomyśleć o tym, czym ty możesz wzbogacić tego kogoś, z kim się spotykasz. Może trzeba, żebyś przyniósł Panu Bogu swoją skruchę, swoje lęki, swoją niepewność, swoją nieumiejętność prowadzenia życia zgodnego z oczekiwaniami Chrystusa, ale żebyś mu to jasno powiedział: Panie, nie umiem, pomóż mi, ty bądź moim źródłem mocy i siły. Może właśnie po to masz zjawiać się przynajmniej raz w tygodniu, w niedzielę, na mszy świętej, żebyś uwierzył, że nie jesteś stworzony tylko dla rozrywki, tylko dla zabawy, tylko dla jedzenia i picia. Żebyś zrozumiał, że ten zmartwychwstały Chrystus, którego dotykasz w czasie mszy świętej, że On i tobie proponuje zwycięstwo nad twoją słabością, nad twoim grzechem, nad twoją śmiercią. Tak ważna jest ta obecność Matki Bożej w naszym życiu, Bo to Matka przypomina nam, co Jezus zrobił dla nas. Ona jest tą pierwszą apostołką, pierwszą, jak powiedział Jan Paweł II, gwiazdą ewangelizacji, która głosi ludziom Jezusa Chrystusa. Dziękujmy w tym dzisiejszym dniu za obecność Maryi w Kościele, który stanowimy. Za to, że nigdy jako matka nie brzydzi się swoim dzieckiem, że zawsze ma dla niego otwarte serce, że zawsze gotowa jest podnieść je z upadku i towarzyszyć mu w drodze. Oto matka Twoja. Takie dziedzictwo wynosimy z Golgoty. Pozostaje nam teraz wypełnić to, co zrobił święty Jan Ewangelista. Od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.